No a cóż, a dzisiaj przejdziemy do naszego dalszego cyklu, a więc dalej będziemy kontynuować nasz cykl. I dzisiaj, kochani, zatrzymamy się, przeanalizujemy rozdział 28. Cały czas jesteśmy w pierwszej księdze Mojżeszowej i dzisiaj analizować będziemy rozdział 28. I może ze względu na ważność pewnych myśli zawartych w tym 28 rozdziale, na samym wstępie przeczytajmy sobie może połowę tego rozdziału, bo od 10 wiersza do 22 wiersza. Będzie nam łatwiej potem rozmawiać, analizować, jeśli najpierw przeczytamy sobie Boże Słowo. A więc powtarzam, pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 28. I czytamy od 10 wiersza. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i stępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na wschód i na zachód i na północ i na południe i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: O, jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Zanim ten fragment, kochani, przeanalizujemy, najpierw krótkie przypomnienie tego, co zawierał rozdział 27. A rozdział 27, jak zapewne pamiętacie, pokazuje nam, ukazuje nam, wprowadza nas w niezbyt przykładną atmosferę domu patriarchy Izaaka i Rebeki. No, mówiliśmy o tym poprzednim razem, że jedno chciało przychytrzyć drugie. A co najgorsze, to to, że w te swoje machinacje, w te swoje kalkulacje, powiedziałbym, wciągali także swoje dzieci. Ezaw był pouczany przez ojca, co ma robić, aby otrzymać błogosławieństwo. Natomiast Jakub był pouczany przez matkę, jak przechytrzyć ślepego ojca. A więc brak było harmonii w tym domu. Brak było zgody, brak było przykładnego pożycia rodzinnego w tej rodzinie. I za tę swoją postawę, za tę, no powiedzmy sobie, niewłaściwą postawę i Izaka, i Rebeki, trzeba im było potem wypić czarę goryczy. Bo trzeba było. I bracia i siostry, lekcja ta Izaka i Rebeki uczy nas, że nie zawsze i nie zawsze i nie wyłącznie dzieci są winne. Jeśli następuje w domu nieporządek, nie zawsze dzieci są winne. Czasem zdarza się, że to rodzice swoim nieprzykładnym życiem, brakiem zgody między matką i ojcem, brakiem jednolitości, reprezentowania jednej linii, doprowadzili do nieporządku i do chaosu. Że to czasem się zdarza, iż rodzice dali początek rozbiciu w domu. A zatem, jeśli takie przypadki miały miejsce, to nie można obwiniać dzieci. Nie można obwiniać tych, którzy brali przykład ze swoich rodziców. Rodzice powinni się zastanowić, czy nie dali powodu do nieporządku, do rozbicia w swojej rodzinie. A jeśli tak, to nie pozostaje nic innego, jak pokutować, jak przeprosić Boga za swoje błędy i za swoje niewłaściwe postępowanie. Ja pamiętam jednego brata, już nieżyjącego, już świętej pamięci, który opowiadał mi o relacjach u jego rodziców. I mówi tak: nigdy nie słyszałem, żeby moi rodzice się kłócili. Nigdy nie słyszałem, żeby matka mówiła coś przeciwko ojcu, a ojciec coś przeciwko matce. Jeśli się nie mogli porozumieć, to szli do oddzielnego pokoju i tam rozmawiali. Kontrowersyjne, problematyczne tematy nigdy nie były rozpatrywane w naszej obecności. I dlatego rosłem w przekonaniu mądrości moich rodziców. Tak powinno być. Nie ma chyba takiej sytuacji, żeby ojciec i matka zawsze mieli takie samo zdanie. Nie sądzę, żebyśmy się zawsze mogli we wszystkim, absolutnie we wszystkim zgadzać. Żeby to, co mówi ojciec, było także absolutnie zgodne z tym, o czym myśli matka. To, o czym myśli matka, nie zawsze musi być zgodne z tym, co mówi ojciec. Ale na Boga, jak to się mówi, te nasze różnice nie mogą się objawiać w obecności dzieci. Jeśli tak jest, to trzeba poprosić dzieci, aby opuściły pokój, albo wyjść i gdzieś tam na odosobności uzgodnić postępowanie, wspólne zdanie. Czasem bywa tak, i sam byłem świadkiem takich zdarzeń, że ojciec za coś tam dyscyplinował swojego syna albo córkę. No, oczywiście inaczej się dyscyplinuje córkę niż syna, ale dyscyplinował swoje dzieci. No to dzieci biegły do mamy, a mama przytulała, głaskała, tuliła. I czasem też, no widzisz, synu, taki twój tatuś jest ostry, nerwowy. No i to dziecko rośnie w takim przekonaniu, że mama jest lepsza niż ojciec. A dzieci to dzieci. One potrafią sprytnie wykorzystywać, wyczuć i potem wykorzystywać. Tak, coś z tego działo się właśnie w domu Izaka i Rebeki. Dzieci się podzieliły tak, jak rodzice byli podzieleni. Jeszcze raz powtarzam, nie zawsze, kochani, jest tak, że jeśli dzieci są dzisiaj w świecie, że cała wina leży po ich stronie. Czasem bywa i tak, że wina leży po stronie rodziców. ich nieodpowiedzialnego postępowania, kiedy dzieci rosły, kiedy dzieci wzrastały. Czasem jest wina po stronie rodziców. Dlatego pamiętacie, myśmy poprzednio wspominaliśmy ostatni wiersz ostatniej księgi Starego Testamentu, gdzie jest mowa o proroku Eliaszu, który przyjdzie, aby nakłonić serca ojców ku dzieciom. Wiem, że my, rodzice, mamy w sobie tyle honoru i tyle ambicji, że trudno by było się nam ukorzyć, przeprosić nasze dzieci. Powiedzieć dziecku: przepraszam, źle zrobiłem, źle postąpiłem. Wiem, że to jest trudne, bo ja jestem ojciec. Ale kochani, życie wieczne, zbawienie dzieci jest ważniejsze niż nasz honor, niż nasze ambicje, niż nasze o sobie myślenie. Ja już tu swego czasu mówiłem o pewnym pastorze, jeszcze żyje, ale już jest staruszkiem. Kiedyś zaprosił mnie na ewangelizację do zboru, w którym był pastorem. A ponieważ wtedy nie miałem samochodu, teraz także nie jeżdżę samochodem, najczęściej jeżdżę pociągiem, bo się nie tak męczę w pociągu czy w autobusie jak w samochodzie. Całą noc jechałem pociągiem, przyjechałem o świcie i on spotkał mnie na dworcu kolejowym. Ponieważ w tym mieście nie było autobusów, więc szliśmy na pieszo, a było dość daleko do jego domu. I on po drodze tak jakby mnie przygotowywał na atmosferę swojego domu. I mówi: bracie, niestety moja rodzina nie jest zbawiona. Moja córka nie jest zbawiona. Moja żona nie jest zbawiona. Więc bracie, jeśli byś się spotkał z chłodem, z chłodnym przyjęciem w moim domu, to nie gniewaj się, to wybacz. Ale ja nie mam cię gdzie umieścić, więc zapraszam cię do mojego domu, ale moja rodzina jest niewierząca. Możesz się spotkać z chłodem, z takim chłodnym traktowaniem ze strony mojej żony i ze strony mojej córki. Ja się tak trochę w pancerz odporny ubrałem po drodze, kiedy słyszałem to, co on mówi. No, spodziewałem się, że kiedy wejdę, to ona mnie zmierzy, jego żona, jeśli w ogóle mnie spotka, a jeśli mnie spotka, to mnie zmierzy takim zimnym, chłodnym spojrzeniem. No i cóż, no nie wiem, nie byłem świadom, co mnie dalej może czekać. I kiedy weszliśmy, kiedy on zadzwonił, żona otworzyła, kiedy weszliśmy, żona stała w przedpokoju i ku mojemu zdumieniu, zamiast takiego surowego, jak to czasem ludzie potrafią zmierzyć człowieka, że aż mu się niedobrze robi, tymczasem ona uśmiechnęła się do mnie tak bardzo serdecznie, tak bardzo ciepło. I pastorze chyba mówiła, już nie pamiętam, jak to mnie mówiła, czy pan, czy pastorze, nie pamiętam, bo to lata temu było. Czy może herbatę zrobić, a może kawy? Poprosiłem o herbatę, usiedliśmy, ona, ja przy stoliku, wypiłem herbatę, przygotowała mi tam łóżko, bo to było dość wcześnie rano, więc jeszcze się zdążyłem troszeczkę zdrzemnąć. Kiedy wstałem, zauważyłem, że stół jest suto nakryty, że wszystko jest przygotowane, a więc zupełnie mnie spotkało coś innego, niż on mnie do tego przygotowywał, niż się spodziewałem. A potem poszliśmy na nabożeństwo. Poszliśmy na nabożeństwo, wróciliśmy z nabożeństwa. A kiedyśmy wracali z nabożeństwa, rozmawiałem z nim. Mówię: bracie, jestem zaskoczony. Zaskoczony, że sytuacja w Twoim domu, jaką zastałem, jest zupełnie inna niż ta, na którą Ty mnie przygotowywałeś. Przecież Twoja żona jest do rany przyłożyć, przynajmniej po tych paru chwilach, jakie z nią spędziłem. Jest serdeczna, uśmiechnięta, ciepła, troskliwa i tak dalej tłumaczy mu i rozmawiamy. No ale ona niewierząca, ale to poganka, ale to tamto, wanto. Ja mówię: a słuchaj, kochany, czy ty kiedykolwiek, tak mi przyszło na myśl, żeby mu zadać pytania, czy ty kiedykolwiek w swoim życiu podziękowałeś Bogu za swoją żonę, tak żeby ona to słyszała? Czy ty kiedykolwiek powiedziałeś w obecności swojej córki, że ją kochasz, że dziękujesz Bogu za nią? One są poganki, jak ja to mogę robić? One są niewierzące. Ja mówię, ale to są twoje dzieci. To są twoje dzieci. Okaż im trochę uczułości. Okaż im trochę miłości. Podziękuj choć kiedyś raz Bogu za nie. A wiesz co, bracie kochany, najlepiej by było, gdybyś ty to zrobił dzisiaj przy obiedniej modlitwie. I przyszliśmy, i ona podała bardzo smaczny rosół. Dobrze pamiętam, że to był rosół. Co było na drugie danie, to nie pamiętam. Ale podała rosół. Ona przyszła do stołu, córka przyszła do stołu. No i trzeba się było pomodlić. No popatrzyłem na niego. On poprosił, żebyśmy wstali. I on zaczął się modlić. To była wyjątkowa chyba modlitwa w jego życiu. Panie Boże, przepraszam Ciebie za mój zimny, chłodny stosunek do mojej żony i do mojej córki. Dziękuję Ci za moją kochaną żonę i za moje kochane dziecko. I coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze. A ja w skupieniu czekałem, co będzie dalej. Nagle słyszę, bo siedziała obok mnie jego córka, jak nią zaczyna nią szlochanie miotać. No, widzę, że ona już nie może wytrzymać. Szlochaj. Za chwilę słyszę, że także matka, żona tego brata, także widzę, jest wstrząsana konwulsjami szlochu. I tak przeżywały te dwie kobiety. Kiedy potem skończył modlitwę, zdaje się, że żona pierwsza podeszła, tatuśku. Potem córka podeszła, tatuśku. A potem na popołudniowe nabożeństwo poszliśmy już razem. I na tym popołudniowym nabożeństwie, na wezwanie do oddania swojego życia Bogu, żona tego mojego kochanego brata wyszła jako pierwsza do przodu. Tak, przyjdzie czas, i może już jest taki czas, że Bóg zacznie zwracać serca ojców ku dzieciom. Okazujmy miłość tym, którzy są razem z nami. Pozostawmy tam jakieś nasze myślenie, ja tu jestem ojciec, ja tu jestem matka i ty tu nie masz nic do i tak dalej, i tak dalej. No ten błąd albo jakiś błąd innego może typu popełnili w swoim domu Izak i Rebeka. I musieli wypić z tego powodu czarę goryczy. Jakie były dalsze losy tej nieszczęsnej rodziny? Bo powiedziałem, że wypili czarę goryczy. Jakub, który współuczestniczył w tych powiedzmy sobie, próbach oszukania swojego ojca wraz z swoją matką, jak już mówiłem, musiał wkrótce uciekać z domu. I od tego czasu praktycznie tułał się jako obcy człowiek w obcych domach. Kim był? Sługą. Kto służył, kto był kiedykolwiek u kogokolwiek na służbie, to wie, jaki jest los sługi. Pas owce przyszłego swojego teścia. Przez 20 lat, to nie były 2 lata, to było 20 lat. Popatrzcie, jaką cenę zapłacił. 20 lat służby, tułania się, bycia na łasce chytrego człowieka Labana, przyszłego swojego teścia. Zwróćcie też uwagę, że on miał się stać dziedzicem tego, co miał Izak, co miał jego ojciec Izak. A Biblia powiada, że Izak był najbogatszym człowiekiem wschodu. I oto z królewicza stał się kim? Sługą. Widzicie, jaką gorzką cenę musiał zapłacić za swoją nieodpowiedzialną postawę? A Ezaw? Także Ezaw opuścił swój dom. I on także nic z tego nie miał, co powiedzmy sobie przymnożył swoją pracą i w inny sposób jego ojciec Izak. Co się z tym stało, tego nie wiem. Nic Biblia nie mówi, co się stało z tym majątkiem Izaaka. Co się stało? Jakub go nie wziął i Ezaw go nie wziął. Ani ten, ani ten. Gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta. Ale tutaj nawet nie widać, żeby był ten trzeci, który skorzystał. Obaj przegrali. Obaj stracili. Dlaczego stracili? bo w nieodpowiedzialny sposób, nieczystymi metodami chcieli osiągnąć to, co ojciec posiadał. Taka droga się nigdy nie powiedzie. To nie było nad tym Bożego błogosławieństwa. I w związku z tym ani Jakub, ani Ezaw nie otrzymali w spadku tej dziedziczności po swoim ojcu Izaaku. A Izaak, co z Izaakiem? A ponieważ i on miał tam swoje także błędy, swoje trzy grosze. Zauważcie, że właściwie także Izaak jako ojciec, jako patriarcha schodzi ze sceny. Wchodzi w cień. Od tego momentu praktycznie już go nie widać. Raz jeszcze się tylko pojawia. W 35 rozdziale, kiedy jest mowa, że umarł i że dwaj synowie przyszli, aby go pochować. Ale kończy Biblia historię z Izaakiem. Już nic więcej Biblia o nim nie mówi. Bo także i jego udział w tym wszystkim był jakiś był oczywisty. A co z Rebeką? A o Rebece w ogóle słuch zaginął. Nic Biblia nawet nie mówi, kiedy umarła, gdzie umarła, kto ją pochował. A więc zupełnie gdzieś pogrążyła się w cień. Jeszcze raz więc powiadam, że wszyscy, cała czwórka wypiła kielich goryczy za to, do czego się dopuściła, do czego doszło. A więc o tym mówił rozdział 27. A o czym mówi rozdział 28? Rozdział 28 na początku jakby jeszcze przez moment kontynuuje te różne intrygi, ale tym razem już między tylko dwoma braćmi, między Jakubem i Ezawem. Bo 28 rozdział od pierwszego wiersza mówi o tym, że Izaak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i nakazał mu, aby poszedł do Labana, a więc aby poszedł do Haranu, tam skąd swego czasu Bóg wyprowadził Abrahama. Nie wysyłał Ezawa, ale Ezaw, widząc co ojciec uczynił, sam z własnej inicjatywy poszedł do Ismaela, syna Abrahama z Hagar. A więc jak gdyby znowu konkurencja, skoro Bóg jego posłał tam, to ja pójdę tu. A więc w dalszym ciągu ta jakby myśl o konkurowaniu się wśród tych braci pojawia. Ale zostawmy na razie Ezawa, ponieważ on się pojawi dopiero później i o nim jeszcze także mówić będziemy. Zbyt ważna to jest postać, żebyśmy go pominęli. A przyjrzyjmy się teraz dalszym losom Jakuba, bo czytaliśmy właśnie, co się dalej z Jakubem wydarzało. Jakub, po odprawieniu go przez Izaaka i Rebekę, udał się z Berszeby do Haranu. Tak jak już mówiłem, Haranu, z którego swego czasu Bóg wyprowadził Abrahama. I ciekawe są te przeżycia Jakuba, kiedy wyruszył do Haranu. Po jakimś czasie w drodze do Haranu zatrzymał się na pewnym miejscu, jak czytaliśmy, położył sobie kamień pod głowę i zasnął. I kiedy zasnął, podczas tego snu miał sen. Sen. I warto, skoro mówimy o śnie, to warto w tym momencie sobie przypomnieć, że sen jest także Bożym sposobem mówienia do ludzi. Nie każdy sen, który mamy, jest snem od Boga. Czasem wróg też może podesłać nam sen. Czasem dlatego, że się za obfitą zjedliśmy kolację, mamy sen. Ale nie możemy wykluczyć także i tego, co mówi Biblia, że są sny od Boga. Że są sny od Boga. I tak na przykład w księdze proroka Daniela czytamy, że babiloński król Nabuchodonozor miał, pamiętacie, sen, drugi rozdział, trzeci wiersz. Miał sen, widział to i to i żaden wróżbita, nikt nie mógł wyjaśnić mu tego snu. Wtedy wezwany został Daniel i Daniel wyjaśnił znaczenie tego snu. Ale to był proroczy sen dany człowiekowi pogańskiemu, a jednak proroczy sen, który trwa do dzisiaj, bo jest tam mowa o królestwach, o królestwie rzymskim, greckim i tak dalej, a także o królestwie wiecznym, królestwie Bożym. I to było dane, ten proroczy sen był dany Nabuchodonozorowi. Natomiast prorok Joel prorokuje, że w ostatecznych dniach starcom, sędziwym ludziom sny śnić się będą. A więc sen jest także jednym ze sposobów porozumiewania się Boga z ludźmi, a więc mówienia do ludzi. Nie każdy sen. Czasem ludzie opowiadają seny, nie wiadomo o co w tym wszystkim chodzi, choć oni to traktują jako głos Boży, ale nie wykluczam takiej możliwości, że Bóg może mówić do nas i poprzez sny. To jest Boży sposób mówienia, jeden z Bożych sposobów. I popatrzcie także, i tutaj to samo możemy powiedzieć, jeśli chodzi o Jakuba. Jakubowi także śnił się sen. Ten sen jest bardzo ciekawy. Trzeba by go było bardzo dokładnie przeanalizować, bo on jest bardzo pouczający. Kiedy Jakub rano się obudził, uświadomił sobie, że mimo tej całej sytuacji, jaka zaistniała w jego domu, Pan ciągle jest z nim. Pan jest tutaj. Ja nie wiem, co mu diabeł szeptał do ucha, kiedy on szedł z domu. Kiedy może płakał nad tym, że musi opuścić rodzinny dom, opuścić ojca, matkę, opuścić gniazdo swojej rodziny. Nie wiem, co mu diabeł szeptał. Jesteś najgorszy, jesteś odrzucony, nie ma dla ciebie już żadnej możliwości, nie ma dla ciebie już łaski. Bo jakżeż jakżeż skory jest diabeł do wmawiania nam tego rodzaju kłamstw. Być może tak było i z Jakubem. Ale oto nagle, kiedy się obudził, uświadomił sobie, że mimo tego wszystkiego, co zrobił, mimo tego wszystkiego, co jest za nim, co miał na sumieniu, Bóg jest z nim. Sam powiada, zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Ja się nie spodziewałem, że Pan jest ze mną. A Pan jest na tym miejscu. To nam także ma wiele do powiedzenia. Nie ulegajmy kłamstwom diabła, nawet jeśli popełniliśmy gdzieś błąd. No bo kto się nie myli? Wszyscy się mylimy. Wszyscy popełniamy błędy. Jeśli ktoś myśli, że się nie myli, no to jest trochę, to nie trochę, ale zarozumiałość i pycha. Każdy z nas popełnia błędy. Popełnią i popełnia. Daj Boże, byśmy nie popełniali. Ale to jest prawdopodobnie wkalkulowane w życie ludzkie, że można popełnić błąd. A kiedy popełnimy błąd, diabeł to perfidnie wykorzystuje. Ty się do niczego nadajesz, Boga nie ma z tobą, Bóg od ciebie odstąpił. I tak po prostu chce nas wdeptać w błoto, chce nas uniżyć, chce nas zdeptać, chce naszej rezygnacji, poddania się. Ale któż nas odłączy od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie, pisze Paweł. I zwróćcie uwagę, że Jakub sobie to uświadomił, że mimo wszystkich jego błędów miłosierdzie Boże jest większe niż sąd. Bóg był z nim. I co jeszcze chciałbym zauważyć? Chciałbym jeszcze coś zauważyć, żebyście to także zauważyli. W wierszu 13 czytaliśmy, że w wierszu 12 czytaliśmy, że Jakub zobaczył drabinę, ale o niej za chwilę, ale zobaczył drabinę, a nad tą drabiną stał sam Pan. I popatrzcie, co mówi ten Pan, który stał nad tą drabiną. Jam jest Pan. Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego i Bóg Izaaka. Dziwne, przecież ten Izaak tyle błędów popełnił. I tak sobie myślę, Znowu tak sobie myślę, że Jakub idąc myślał, jaki ten mój ojciec. Żaden to dla mnie przykład. Tyle błędów popełnił. Jakiż ty jest ten mój ojciec, tylko Ezawa forował. Mną się w ogóle nie interesował. I być może miał jak najgorsze zdanie o swoim ojcu Izaaku. Być może go nawet w jakiś sposób oskarżał, a może nawet potępiał w swoich myślach. Ale nagle Bóg go przywołuje do porządku, do otrzeźwienia. Jakubie, Jakubie, ja jestem Pan. I mimo tych wszystkich słabości Twego Ojca, ja jestem Jego Bogiem. A skoro ja jestem Jego Bogiem, Ty nie masz prawa Go lekceważyć. Ty nie masz Go prawa osądzać. Mimo, że popełnił takie albo inne grzechy wobec Ciebie. I tu znowu chciałbym się zwrócić do Was, którzy macie swoich ojców, macie swoich rodziców, żebyście mimo ich słabości nigdy nie myśleli o nich negatywnie. Mimo ich słabości. Popatrzcie, mimo słabości Izaaka Bóg się do niego przyznał. Bóg to wyraźnie powiedział Jakubowi. Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego, choć to był dziadek i Bóg Izaaka. Jakiż to musiał być szok dla Jakuba. Co? Bóg jest także Bogiem mojego ojca? Tego, który mnie tak traktował? Tego, który Ezawa tylko hołubił? A jednak okazuje się, że Bóg pozostał Bogiem także Izaaka. A więc respekt, a więc szacunek. Myślę, że w tym momencie respekt i szacunek pojawił się w sercu Jakuba, gdy usłyszał, że mimo tych wielu potknięć i błędów jego ojca Izaaka, Bóg się do niego przyznaje, Bóg go uznaje, Bóg uznaje się jego Bogiem. A więc, kochani, to jest także dla nas wielce pouczające. Miejmy w poszanowaniu naszych rodziców. Miejmy w poszanowaniu naszych ojców, mimo iż możemy im pokazać na to, na to, na to, wytknąć i takie ich błędy. A najlepiej, gdybyśmy poprzez te błędy na nich nie patrzyli, bo Bóg jeden wie, jakimi my będziemy, gdy będziemy w tym wieku i w tym miejscu, w którym są oni. W każdym razie spójrzcie dalej na to wydarzenie, które tutaj miało miejsce. Gdy się obudził, albo gdy spał, mając ten kamień pod głową, zrozumiał, zobaczył w tym proroczym śnie, że drabina jest jakby z ziemi do nieba, a po niej wstępują i zstępują aniołowie. Przez to Bóg także czegoś chciał nauczyć Jakuba. Najczęściej mówi się, iż Bóg chciał przez pokazanie mu tej drabiny nauczyć go, powiedzieć mu, że on jest Bogiem, który, gdy się modlimy, aniołowie Boży biorą te nasze modlitwy i niosą je jak po drabinie do nieba, do Boga. A potem, kiedy otrzymają odpowiedź od Boga, wstępują po tej samej drabinie, aby nam tę odpowiedź przynieść. Bo przecież w psalmie, jednym z psalmów, czytaliśmy też swego czasu, jest napisane, że jam jest Bóg, który wysłuchuje i odpowiada na modlitwy. Pamiętacie, Daniel się modlił, aniołowie zanieśli, anioł Gabriel zaniósł jego modlitwę do Boga, a potem temu przyniósł odpowiedź na jego modlitwę. A więc tutaj czytamy o czymś, co powinno być dla nas zrozumiałe i oczywiste. I kochani, kiedy myślę, kiedy czytam ten fragment, to przypominają mi się wydarzenia sprzed parunastu lat, kiedy myśmy ten oto obiekt budowali. Nie wszyscy może wiecie, dlaczego nasz zbór nazywa się Betel. Bośmy się w gronie braci zastanawiali, jaką nazwę nadać naszemu zborowi. Różne są, różne nazwy zbory sobie nadają. W Częstochowie, kiedy teraz byłem, to zażartowałem z nich, ponieważ oni swojemu zborowi, to jest drugi zbór w Częstochowie, nadali nazwę Odnowa. A ja im zadałem pytanie, a dlaczego nie nazwaliście waszego zboru Czyniciele Pokoju? Przecież to jest piękna nazwa. Gdybym ja dzisiaj decydował o nadaniu zborowi nazwy, to pewnie bym powiesił tablicę Zbór Czyniciele Pokoju. Chcielibyście takiego zboru uczęszczać? Nie. Szczerze. Nie. No bo to do czegoś by zobowiązywało. Zobowiązywałoby nas to do czynienia pokoju, do podporządkowania się temu, co jest na naszej tablicy. Ale przed laty, jeszcze wtedy żyli bracia świętej pamięci, brat Wądolny, brat Paweł Cholewa i inni, zastanawialiśmy się, jak nazwać naszą kaplicę, jaką nazwę jej dać. I oto ten fragment stał się dla nas taki bardzo, bardzo wyraźny. Nas jak gdyby zmobilizował. Powiedzieliśmy sobie, żeby nadamy naszemu zborowi tytuł, nazwę Betel. Co będzie oznaczać, że z tego miejsca słane są po drabinie Bożej, niesione są po drabinie Bożej z tego miejsca do nieba nasze modlitwy, a jednocześnie aniołowie niech przynoszą odpowiedzi na nasze modlitwy z nieba na to miejsce. A więc niech nasza kaplica nazywa się miejscem domem modlitwy. Betel, gdzie zanoszone są modlitwy do Boga, a jednocześnie przychodzą odpowiedzi na te nasze modlitwy. I tu się zwracam do was młodych. Nas już w pewnym momencie starszych może nie być, ale wiedzcie dlaczego to miejsce nazwane jest Betel. Bo to miejsce jest miejscem, z którego aniołowie mają brać nasze modlitwy, zanosić ku górze, a jednocześnie przynosić odpowiedzi na nasze modlitwy. Betel. To miejsce, z którego aniołowie idą i do którego aniołowie z odpowiedzią na modlitwę przychodzą. A więc Jakub to miejsce nazwał Betel i złożył tam jednocześnie przysięgę. Przysięga ta sprowadzała się do jakby trzech zobowiązań. Po pierwsze, że Pan będzie jego Bogiem. Powiedział Jakub, jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł, to Pan będzie Bogiem moim. Wiersz 21. Pan będzie Bogiem moim. Halleluja. Czy ty już złożyłeś takie przyrzeczenie? Pan będzie, jest Bogiem moim. Moim Bogiem jest Pan. A dalej czytamy, że Jakub także się do czegoś zobowiązuje. Jakub się zobowiązuje, i o tym będziemy chyba mówić już raz na następny raz, Jakub się jednocześnie zobowiązuje. Wiersz 22, że ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Dziesięcina, o której tutaj mówi Jakub, to nic innego, jak dziesiąta część tego, co mamy. Każde dziecko Boże powinno zrozumieć, że całe jego życie, wszystko, co ma, należy do kogo? Do Pana. Czy ty należysz do Pana? Należysz do Pana, bracie, droga siostro? Należysz. Skoro ty należysz do Pana, to akt notarialny stojący na ciebie należy do kogo? Do Pana. Twój dom należy do Pana. Twój samochód należy do Pana, ponieważ ty jako jego właściciel należysz do Pana. Nie może być tak i nikt nie może powiedzieć tak. Ja należę do Pana, ale Panie ręce z dala od tego, co moje. To nie jest tak. To tak jak już tu ktoś kiedyś, chyba brat Burkett swego czasu nauczał na temat małżeństwa, że niektórzy mężowie się żenią swoimi żonami, mówią: żono, wszystko co moje, to twoje z wyjątkiem portfela. Tego się nie dotykaj. To nie jest tak. Jeśli ja należę do Pana, to wszystko co moje należy do Pana. Nie bójcie się. Nie bójcie się tak myśleć, bo żebyście nie myśleli, że skoro wszystko, co ja mam, należy do Pana, to ja wszystko muszę oddać Panu. Nie, Pan tak nie postępuje. Widzicie, Pan w swojej miłości do nas mówi tak: 100% należy do mnie. Wszystko, co twoje, należy do mnie. Ale ja ci 90% pozostawiam, a 10% zechciej mi oddać. A więc 90% tego, co do mnie należy, ponieważ ty do mnie należysz, należy, 90% ci pozostawiam, dysponuj tym, to jest w twoich gestii, to jest w twoich rękach, ale 10% mi pozostaw, oddaj. 10% mi oddaj. I oto w trzeciej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 27, wierszu 30 czytamy tak. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 27, wierszu 30 czytamy tak. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. A więc nie należy się ona nam, ale od samego początku jest ona własnością Boga. Wiecie, czasem wśród chrześcian słyszałem takie oto powiedzenie: a dziesięcina to wymóg zakonu, a Chrystus przyszedł, żeby nas uwolnić od zakonu. A więc my nie jesteśmy pod zakonem, my jesteśmy pod łaską i w związku z tym dziesięcina nas nie obowiązuje. Tak mówią. Ale to trzeba być totalnym ignorantem, nie znać Bożego Słowa, żeby przypisywać dziesięciny zakonowi. Chciałbym was zapytać, czy Abraham znał zakon? Nie. A przecież pierwszym, który złożył dziesięcinę, był Abraham. Drugim, który złożył dziesięcinę, był Jakub. A Jakub żył pod zakonem? Nie. Z zakonu jeszcze wtedy nie było. Jeszcze Izrael nie został wyprowadzony, nawet nie został wprowadzony do Egiptu. A cóż dopiero mówić o wyprowadzeniu, a cóż dopiero mówić o zakonie nadanym mu pod górą Synaj. Gdzież tam? Ileż to lat wcześniej? A jednak ci dwaj mężowie, i Abraham, i Jakub, dali dziesięcinę. Zdumiewające jest to, co mówi Pismo Święte w Nowym Testamencie o dziesięcinie Abrahama. Otwórzcie list do Hebrajczyków, rozdział siódmy od pierwszego do trzeciego wiersza. List do Hebrajczyków, strona 1302. Ten to Melchisedek, czytamy, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. I zważajcie dalej. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Komu? Temu królowi Melchisedekowi. Jego imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku, dni ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Oto przypomina nam tutaj autor listu do Hebrajczyków ten moment, kiedy Abraham odniósł zwycięstwo, by uwolnić Lota. Pamiętacie, bośmy o tym mówili, a gdy wracał, spotkał króla Salemu, Melchisedeka. Nie było takiego państwa jak królestwo Salemu. Nie było takiego państwa. Nie ma w spisie takiego króla jak Melchisedek. I temu komuś Abraham złożył dziesięcinę. A list do Hebrajczyków wyjaśnia nam, że pod postacią tego Melchisedeka znajdował się sam Syn Boży. A więc wynikałoby z tego, że Abraham złożył swoją dziesięcinę komu? Melchisedekowi, królowi Salemu, Synowi Bożemu. I że Jezus, król Salemu, Melchisedek tę dziesięcinę przyjął. A zatem mówienie, że dziesięcina jest wymysłem zakonu, a my nas zakon nie obowiązuje, nie jest poprawne myślenie. Bo zanim zakon został ustalony, święci Boży ludzie, mężowie Boży już rozumieli sens dziesięciny, dlatego ją składali Bogu. Składali ją Bogu. Dlatego Jakub zobowiązuje się, jeśli Ty, Panie, będziesz moim Panem, to ja Ci będę dawał ze wszystkiego dziesięcinę. Jeśli więc dzisiaj możesz powiedzieć za Jakubem, Pan jest moim Bogiem, Bóg jest moim Panem, to co z tym drugim? Co z tym drugim członem tego zdania? Co z tą dziesięciną? Ja wierzę, że będziemy zresztą o tym mówić, że dziesięcina nie została zniesiona, że dziesięcina obowiązywała przed zakonem i obowiązuje po zakonie. Obowiązuje, obowiązywała i obowiązuje. Powiem więcej. Ja też przez jakiś czas tego nie rozumiałem. Że ja też mam dawać dziesięcinę. A będę mówił, że także Lewici dawali dziesięcinę, więc kapłani dawali dziesięcinę. Z tego, co oni otrzymywali od pozostałych plemion izraelskich. Ale ja tego też nie rozumiałem. Wydawało mi się, że skoro ja nie zarobkuję, ponieważ nie pracuję zawodowo, to mnie dziesięcina nie obowiązuje. Ale kiedyś rozmawialiśmy z żoną, modliliśmy się i tak bardzo wyraźnie odczuliśmy, że nie dostajemy, że popełniamy błąd, nie dając dziesięciny. I powiem tak, zaczęliśmy wiernie, regularnie dawać dziesięciny. Postanowiliśmy, że z tego, co wpływa na nasze konto, 10% jest oddzielane i jest dawane jako dziesięcina. Wiecie, czego się bałem? Że jeśli dam dziesięcinę, to mi braknie. No bo i tak ledwo jakoś człowiek wiązał koniec z końcem. Jeśli ja jeszcze z tego uczknę 10%, no to na pewno mi braknie gdzieś do 20 starczy, a po 20 braknie. Ale muszę wam powiedzieć, że ani razu się nie zdarzyło, żeby mi brakło. Ani razu. Bóg, zresztą będziemy o tym mówić. Bóg się troszczy. Jeśli my jesteśmy wierni, Bóg wierny pozostaje. Bóg wierny pozostaje. I często radzę tym, którzy do mnie przychodzą i mówią, bracie, mam problemy finansowe. Pytam, a jak wygląda twoja dziesięcina? Zacznij dawać. Dawać dziesięcinę. Ale z czego mnie brakuje? Z tego, co masz, zacznij dawać dziesięcinę. a Pan ci zacznie to pomnażać. Nie masz, ponieważ nie dajesz. Zacznij dawać, a będziesz otrzymywał. Powiem jeszcze więcej. To się dobrze mówi tym, którzy zarabiają 2000 zł. Dać z tego dziesięciny to żaden problem, prawda? No to ostatecznie nie taka suma. Ale jeśli ktoś zarabia 15 tysięcy, dać z tego dziesięciny, o, to już jest suma, nad którą się trzeba dobrze pochylić i zastanowić. Ale tak jak powiedziałem, no jeśli my należymy do Boga, to wszystko, czym dysponujemy, należy do Boga. Należy do Niego. I On w łaskawości swojej mówi, synu mój, masz 90%. To jest twoje, ale te 10% jest moje. I pokażę wam na przyszły raz, co Bóg nakazywał, jeśli ktoś dziesięciny nie dawał. Jakie były, do czego ludzie byli zobowiązani, jeśli sobie w jednym miesiącu dziesięciny zatrzymali. Tak, Biblia mówi, co musieli zrobić, jeśli nie zdali dziesięciny, powiedzmy z tego zbioru, z tegorocznych zbiorów, co musieli zrobić. Dlatego Jakub mówi, ze wszystkiego będę ci dawał dziesięcinę. Dlatego o Abrahamie jest powiedziane, ze wszystkiego dał Bogu dziesięcinę. To są może rzeczy zewnętrzne, fizyczne, powiedzielibyście. To są może rzeczy cielesne, to nie duchowe. Ale to nie jest tak. Naszą duchowość poznajemy także i po tym, co z naszej kieszeni wychodzi. Także po tym poznajemy. Choć mówimy, że to nie jest żadna miara duchowości, a jednak okazuje się, że jest. Ale skorośmy się zatrzymali, natknęli na dziesięcinę, no nie mogę sobie darować, żeby o tym nie mówić. I następny raz, następny wykład temu także poświęcę. Ale przyjdźcie, nie przestraszcie się. Przyjdźcie.